Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Dzisiaj opowiem o tym, w jaki sposób zabezpieczyć się przed zakupem samochodu, auta w komisie. Tak wiem, zaraz będzie pierwszy komentarz, po prostu Waldek nie należy kupować samochodu w komisie i tak najczęściej najwięcej osób mówi. Tylko statystyki pokazują zupełnie co innego, że blisko 70% sprzedaży samochodów w Polsce odbywa się poprzez podmiot prowadzący działalność gospodarczą z wpisem do PKD 45.11Z, czyli możliwość handlu pojazdami. I tego w żaden sposób nie przeskoczymy. Oczywiście mamy też szarą strefę, czyli tak zwanych pseudohandlarzy, którzy też wielkimi tablicami się tytułują komis, żeby to pięknie wyglądało. Tradycja od 1990 roku, a urodził się w 1995. Różnie też z tym wszystkim bywa i tam najczęściej zdarzają się właśnie te większe problemy. Nie należy tego uogólniać, bo uważam, że jest gro komisów, które starają się zachować normy i poszukują takich aut, jakie są opisane w zakładce o mnie, czyli trzymają pewnego rodzaju standard. Oczywiście zawsze jakiś bubel się może zdarzyć i taka jest prawda, że nikt nigdy nie podpisze się pod danym samochodem, nawet jadąc do ASO na oględziny przed zakupem samochodu za 800 zł, nikt nam rozpiski na kartce nie da, bo to jest możliwość pociągnięcia kogoś też do odpowiedzialności prawnej za takie poświadczenie. I oczywiście przy podmiotach prowadzących działalność gospodarczą również zdarzają się czarne owce, które na szybko wchodzą na rynek i próbują zagarnąć troszkę tego rynku w łatwy sposób, a szczególnie teraz, gdy ciężko jest naprawdę o ładne samochody i jest bardzo dużo rozbitków, no i na tych rozbitkach należy w jakikolwiek sposób zarobić, więc prawda jest taka, że dzisiaj skupimy się właśnie na tym, na co zwracać uwagę przy zakupie w komisie i jak się też zabezpieczyć i gdzie nam się powinna w danym momencie zapalać taka lampka. Żeby nie było tak jak to w pewnej miejscowości w Wielkopolsce, że przy jednej ulicy było kilkanaście komisów i one tam co kilka miesięcy czy co rok, co dwa zmieniały się siedzibami, adresami, żeby tak troszeczkę ten smrodzik odszedł w tym wszystkim na bok. Zapraszam na odcinek. To jeszcze chwila dla partnera tego odcinka, strony Car Vertical, strony, którą zapewne dobrze znacie, strony, gdzie możemy sprawdzić historię auta, które na przykład chcemy kupić i to w bardzo prosty sposób. Wchodząc w link poniżej będziemy przekierowani na stronę Car Vertical, wpisujemy numer nadwozia auta, które nas interesuje, wybieramy, czy chcemy kupić jeden raport, czy na przykład dwa w lepszej cenie, następnie by cena była jeszcze lepsza. Wpisujemy kod MOTODORADCA, bo otrzymać dodatkowe 10% rabatu. I po płatności możemy przejrzeć raport i to, co nas interesuje, jak pochodzenie auta, bazę kradzieżową, zanotowane przebiegi, jak również kolizje i to często z fotodokumentacją, jak również z datą zdarzenia. Nic się nie ukryje. Szczególnie teraz warto sprawdzać i kontrolować auta, bo jakby nie patrzeć, aut używanych na rynku jest zdecydowanie mniej, przez co ich historie bywają nieraz bardzo mroczne. Nie dajmy się naciąć na takie samochody. Powiem Wam jedno, bo mi to już czasem ręce opadają, bo nieraz w swoich materiałach tłumaczę tego nie róbcie i nie mówię tego tylko i wyłącznie dla siebie, tylko przede wszystkim, by Wam żyło się lepiej i bezpieczniej w tych trudnych czasach, a potem za chwilę, Waldek, bo kupiłem na umowę in blanco, co mam zrobić? Ano, popełniłeś przestępstwo. Jak pójdziesz na policję, będziesz miał odpowiedzialność. A, Waldek, bo kupiłem na zaniżoną fakturę, bo dzięki temu dostałem większy rabat. Również popełniłeś przestępstwo i się lepiej z tym tematem nie wychylaj, nie iść do sądu, bo też dostaniesz karę za to wszystko. Nieraz o tym mówię. A Waldek, bo wiesz co, przecież jest ten zapis, że można do 14 dni oddać towar, a oni w tym komisie nie chcą tego ode mnie przyjąć. No, ktoś mam wrażenie, że ciuchy na Allegro albo w Zarze pomylił z zakupem samochodu używanego w komisie, bo to jednak tak nie obowiązuje. No i też zdarza się w stylu Waldek, ty, bo wiesz co, nie wiem, to auto mi odpowiada, ty, no daj mi no jakiś tam paragraf, bo chcę oddać, a ten facet nie chce przyjąć. Najczęściej w tego typu sytuacjach podchodzi to wszystko pod paragraf o nękanie. Bo my próbując oddać auto względem sprzedającego, który nie chce przyjąć tego samochodu, my go nękamy i to w sumie on nas może oskarżyć o nękanie. My w sumie też możemy go oskarżyć, że nie chce przyjąć od nas auta, bo na przykład, nie wiem, sprzedał nam bubel, ale będzie w tym momencie sprawa przeciwko sprawie. Bo z założenia prawnego mamy taką sytuację, że jeżeli sprzedający odmawia przyjęcia towaru, a ma takie prawo, bo to nie jest żadne obligatoryjne podejście, my musimy udowodnić, że takowa wada była. I to najczęściej dzieje się poprzez sprawę sądową i wtedy możemy wnioskować o oddanie towaru, o wymianę na inny towar wolny od VAT, choć bardzo często przy autach w komisie no jest to trudne, żeby na coś drugie, ale czasem się też tak zdarza, o zwrot kwoty właśnie względem samochodu, czy chociażby naprawę, czy kwoty na naprawę, czyli opcji jest wiele, ale to już wszystko najczęściej idzie przez sąd. I wtedy też należy się zastanowić, czy aby jest to gra warta świeczki, bo bardzo często jest, dobra, idziemy, ja mu udowodnię. W sądzie różnie bywa, a szczególnie przy autach poniżej 10 tysięcy złotych może się okazać, że chyba czasem nie warto. Zatem po kolei. Chcemy kupić auto i mamy upatrzone kilka samochodów w komisie, ale nie mamy żadnej wiedzy motoryzacyjnej względem tego. To nie jest żadna jakaś hańba, umówmy się szczerze. Każdy z nas się specjalizuje w czymś innym. Jeden jest lepszy w księgowości, drugi w komputerach, trzeci w grze w pici polo i nie ma co tutaj strugać chojraka, bo obym to kiedyś ze szwagrem, to żeśmy taki auta kupowali. No tak, ale kiedyś to był Polonez, wystarczyło 3 razy kopnąć w oponę, jeżeli się nie rozleciał, to można go było kupować. Na dobrą sprawę większość współczesnych samochodów już na tyle jest naszpikowana elektroniką, że samo kopnięcie w oponę w niczym nie wystarczy, co najwyżej jakiś check engine wyskoczy, bądź inny błąd, bo któryś czujnik po prostu wzruszymy w tym momencie, więc to nie ma w tym nic złego. To też nie jest nowy Aston Martin z salonu, że podchodzimy, dobra panie, pakuj tego, ile 2 bańki, dobra, luz, jutro będę, bo dzisiaj nie mam czasu, tylko jest to auto używane, które też może mieć masę różnych defektów. Oczywiście rozdzielmy wady ukryte, bo nawet komis kupujący samochód z wadami ukrytymi, on niejako ponosi odpowiedzialność za sprzedaż tego, jeżeli oczywiście o tych wadach wiedział, bądź będzie to udowodnione w toku sprawy, że ta wada była na przykład łatwa do wykrycia w momencie sprzedaży tego samochodu, więc to też nie jest tak, że w jakiś sposób komis unika w tym momencie odpowiedzialności, ale to takie w życiu piękne i proste nie jest. Dobrze, zatem przejdźmy do konkretów. Idziemy kupować samochód i jest to takie totalne kombo. Nie wiem, weźmy sobie taką Toyotę GT86 i mamy taką następującą sytuację. Kupiliśmy samochód i po czasie okazało się, że jest totalny bubel. Z jednej strony ma cofnięty licznik, z drugiej strony ma przerdzewiałe podwozie, z trzeciej strony ma przerdzewiałe przewody hamulcowe, z czwartej strony ma wycięty katalizator i z piątej strony ma... nie wiem, zaślepkę, opornik na poduszce i poduszki w tym aucie nie ma. Można powiedzieć, że totalne kombo. I teraz jedna rzecz, bo rozdzielmy tu dwie kwestie, gwarancja i rękojmia. Pamiętajmy o tym, że rękojmia to nie jest to, co gwarancja i rękojmia jest na rzeczy poważne, a nie błahe, jak również na wady ukryte. Nawet jeżeli kupujemy auto z komisu i co chwilę słyszymy, wie pan, to my panu tu za 800 zł dołożymy gwarancję, to przypomnę jedno, nie jest to taka pełnoprawna gwarancja, jaką otrzymujemy przy nowym samochodzie, a jest to tak zwane ubezpieczenie gwarancyjne, o czym zapewne Michu wam już w jednym ze swoich odcinków opowiadał, czym się to różni, na przykładzie tego swojego wielkiego pudełka białego. Zatem po kolei. Mamy pierwszą rzecz, czyli cofnięcie licznika. Prawda jest taka, że jest to no, totalna wada ukryta, jest to tak zwane celowe działanie i prawda jest taka, że jeżeli by w toku postępowania sądowego doszło do weryfikacji tych danych, to zarówno osobie zlecającej cofnięcie licznika, jak i osobie wykonującej to cofnięcie licznika grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. I szczerze, na podstawie samego cofnięcia licznika, jeżeli byśmy przyjechali do komisu i udowodnili, że auto zostało sprzedane z cofką, uważam, że bez sprawy sądowej większość tematów powinna się rozejść po kościach i raczej odbiorą auto i zwrócą pieniądze, bo wiedzą, jakie mogą za to grozić konsekwencje. Idąc dalej, czy przerdzewiałe podwozie w tym wypadku na zasadach rękojmi można reklamować? No wydaje mi się, że nie do końca. Owszem, jest to usterka i wada istotna, ale z drugiej strony my jako osoba kupująca powinniśmy dokonać należytej staranności w momencie oglądania samochodu. I prawda jest taka, że podejrzenie od spodu, czy aby z autem na pewno wszystko jest ok, raczej nie stanowi problemu i raczej nie jest to żadna rzecz ukryta, a raczej sprawa, którą w łatwy sposób możemy sprawdzić. I nie jest to właśnie bułka w piekarni, tylko my też musimy dokonać tej należytej staranności, żeby to auto przejrzeć. Podobna sytuacja może dotyczyć chociażby przewodów hamulcowych, które najczęściej naocznie widać, czy to poprzez zajrzenie pod spód samochodu, czy to, co szczególnie ja polecam, jeżeli nawet nie chcemy, nie wiem, jechać do ASO na oględziny, do pierwszego warsztatu czy stacji diagnostycznej, która za kilkadziesiąt złotych pomoże nam przejrzeć to auto, wydaje mi się, że to jest minimum, które powinniśmy zrobić wobec samochodu, który chcemy kupić, bo jednak jest to kwota minimalna względem tego, co planujemy wydać. Ale idąc dalej, czy wycięty katalizator jest to wada ukryta? A bez dwóch zdań. Czy zaślepka w poduszce, opornik założony, żeby lampka się nie świeciła? Ostatnio słyszałem, jedna osoba się do mnie zgłaszała, że była wyjęta lampka od check engine'u, żeby też się nie świeciła. Tak, jak najbardziej jest to wada ukryta, jest to celowe działanie, które może wpływać na obniżenie wartości pojazdu, ale zbierając to wszystko w całość, jeżeli mamy auto takiego bubla z tyloma wadami, najłatwiej będzie nam oddać, uderzając, idąc właśnie w kierunku sprzedającego, pod kątem cofnięcia licznika, bo tutaj jest to już grube działanie, na chwilę obecną mocno karane. Dobra, to tak w żołnierskich słowach. Podkreślam jeszcze raz, bo mamy taką sytuację, że ktoś kupił bubla, jedzie do komisu. Panie, bo ja chcę oddać to auto. Warto uwiedzieć, na jakiej podstawie chce się oddać to auto. Czasem zdarza się, że dokupujemy bądź dostajemy tą rozszerzoną gwarancję. Chociaż wolałbym nazewnictwa ubezpieczenie gwarancyjne, bo nie jest to samo co gwarancja. Michu, tak jak mówiłem, pewnie w jednym z odcinków Wam to wyjaśniam, a ubezpieczeniu gwarancyjnym też już dobre kilka lat temu nagrywałem, że no, zdecydowanie łatwiej naprawić auto na gwarancji fabrycznej, którą otrzymujemy od producenta, niż na ubezpieczeniu gwarancyjnym. Tutaj trochę trudniej dochodzić w tym wszystkim swoich praw. Ale odkładając to na bok, mamy standardową rękojmię. I na jej podstawie musimy pamiętać o jednym, że możemy zgłaszać usterki istotne, bądź wady ukryte. Z pierdółkami raczej nikt nas nie będzie poważnie brał pod uwagę, chyba że komisowi zależy na renomie i reputacji i faktycznie nagnie się względem klienta, żeby takową sytuację wyczyścić. Ja pamiętam jak dziś, miałem sytuację z dobre 10 czy 12 lat temu, gdy sprzedawałem jedno z aut i po tygodniu dzwoni do mnie kupujący, ale to z wręcz pretensjami. Tam darcie przez telefon było niesamowite, że gaśnica jest nieważna, że mam mu kupić i mu przywieźć w ogóle do domu na drugą część Łodzi. Prawda jest taka, że ja to wtedy zbagatelizowałem i zrobiłem to z pełną premedytacją, z tego względu, że ostatnio nawet Wam nagrywałem materiał o tym, jak wyglądają sytuacje w formie wyłudzeń po zakupie, że zaczyna się od małych kroczków, a potem za tydzień, wie Pan, bo tutaj felga jest krzywa, może by mi Pan ją wyprostował, wie Pan, bo tutaj felga jest porysowana, może by mi Pan ją polakierował, wie Pan, bo kierownica jest tutaj przetarta i tak się zaczyna, tak zwane badanie klienta. Ale idąc dalej za ciosem, komisje prowadzące działalność gospodarczą, czyli te, które mają w PGD wpisane 49.11z, te, które w sumie też można sprawdzić na białej liście po NIP-ie, to są firmy prowadzące działalność, które wystawiają nam fakturę. Może być to faktura VAT marża, która w sumie najczęściej jest spotykana, bądź faktura VAT 23%. To ma szczególne znaczenie względem firm prowadzących działalność, bo mogą sobie wtedy takowy podatek odliczyć, a nie tylko sam dochodowy, jak przy VAT marży. A wtedy my jako kupujący nie musimy w ciągu 14 dni płacić podatku PCC od czynności cywilnoprawnych, bo to już jest zawarte w kwocie sprzedaży i to już jakby sprzedający w tym wszystkim płaci. Mówię o fakturze. Co innego jest, jeżeli mamy umowę sprzedaży. Tam mamy te 14 dni, żeby z urzędem skarbowym rozliczyć się i 2% podatku PCC zapłacić. I często pojawia się, Waldek, bo ja chciałem spisać umowę, oni mi jakąś fakturę dają. Powiem Wam tyle. Komis obligatoryjnie względem przepisów prawa ma nam wystawić fakturę, jeżeli auto jest sprzedawane jako działalność gospodarcza, więc nie ma innej opcji i oni będą tą fakturę wystawiać, zapewne 1000 magicznych pieczątek, że kupujący z racji udzielonego rabatu zrzeka się rękojmi, bądź rękojmia zostaje ograniczona, nie będzie rościł żadnych praw względem tego auta, sraty taty. Prawda jest taka, że jeżeli są wady ukryte, to tych pieczątek se może 170 nastawiać i to jest chyba dla jego lepszego samopoczucia. Ale czy oprócz tego można spisać umowę sprzedaży? No raczej taką niewiążącą zawsze można, bądź takie oświadczenie sprzedającego, które na przykład oświadcza, że samochód ma w sumie oryginalny przebieg, to należałoby wpisać na fakturze, bo bardzo często zdarza się, że osoba sprzedająca nam auto poprzez komis na fakturę, nie chce wpisać nam przebiegu na fakturze. A to z tego względu, że jest to można powiedzieć, że podpisanie się prawne względem tego, że deklaruje się, że takie auto ma taki przebieg. Jeżeli są pewni tego przebiegu, to dlaczego mają go nie wpisywać? I na to też bym zwracał uwagę, bo ja zawsze takowy przebieg bym chciał mieć na fakturze wpisany. Ale idąc dalej za ciosem, na takiej kartce możemy zaznaczyć, bo często zdarza się, że jak już my chcemy taką kartkę, to sprzedający mówi, dobra, mówi, to wpiszmy te usterki, o których pan już wie i o których żeśmy rozmawiali, bo jest to forma zabezpieczenia sprzedającego przed tym, że jeżeli kupujący został o danej usterce poinformowany, on względem niej nie będzie rościł praw. No wiecie, trudno napisać, że nie wiem, silnik może mieć jakieś problemy, no tak na dobrą sprawę to byłaby próba wyłączenia całej jednostki silnikowej poprzez rękojmie. Ale jeżeli na przykład napiszę, że samochód miał, nie wiem, uszkodzenie przodu z lewej strony, że do wymiany są amortyzatory bądź coś, jest to uniknięcie odpowiedzialności, ale dla nas też mogą być takie zapisy na przykład świadczące o tym, że sprzedający napisze, że auto jest w stanie bezwypadkowym, co też może być dla nas dobrym zabezpieczeniem, bądź na przykład w drugą stronę. Jeżeli my będziemy żądali, wie pan, bo ja chcę, żeby było tu potwierdzenie, że ten samochód miał takie a takie uszkodzenie, pamiętajmy o tym, że my po zakupie takiego samochodu, idąc do wydziału komunikacji, no w sumie, jeżeli tego na fakturze nie ma, to tej kartki my nie dajemy do rejestracji, ale na przykład przy umowie prywatnej, gdy mamy umowę sprzedaży, powpisujemy, że auto miało uszkodzony przód czy coś, ale już jest nawet zrobione, to nie ma znaczenia. Pani w Wydziale Komunikacji wyśle nas na przegląd zerowy, powypadkowy, to jest zawsze standard. Musimy też się z tym liczyć i to mówię z dobrego serca. Co na tym, jeżeli wykryjemy poważną wadę w naszym samochodzie, na podstawach rękojmi chcemy oddać auto sprzedającemu bądź żądać kwoty na naprawę tego samochodu, a sprzedający powie, panie, widziały gały, co brały, stan techniczny był panu znany, ja nie mam nic więcej do powiedzenia. I powiem wam jedno, takich sytuacji strzelam jest 95%, że najczęściej odbijamy się od drzwi, później właśnie ty, Waldek, no daj na jakiś paragraf, bo on mi nie chce przyjąć tego samochodu. Prawda jest taka, że to jest nasze zdanie i to jest słowo przeciwko słowu. I najczęściej sprzedający powie, dobra, panie, idź do sądu. W 99,9% przypadków nikt z nas do tego sądu nie idzie, bo po prostu martwimy się o to, że nie wiem, auto jest za 15 tysięcy złotych, koszty sądowe plus opłata prawnika może być dobrych kilka tysięcy złotych. Jak wygramy, owszem, te koszty będą nam zwrócone, włącznie za prawnika, ale jeżeli przegramy, jest to po naszej stronie, więc nie każdy chce na to wykładać, a tu w międzyczasie jeszcze wyjdzie rzeczoznawca, opinia biegłego i zaraz się okazuje, że tych pieniędzy robi się całe mnóstwo wokół tego. Mimo wszystko w takiej sytuacji, jadąc do takiego komisu, nigdy na ostro. To jest najgorsza możliwa rzecz. Ja nie mówię, że macie, wie pan, bo tam jest chyba coś nie tak, no w ten sposób też nie, no po męsku po prostu trzeba pojechać. Nie wysyłajcie swoich kobiet, żon, tylko po prostu jedźcie wy do rozmowy i prawda jest taka, że starajmy się polubownie to załatwiać. Tam, gdzie wchodzą w grę emocje, od razu kończy się jakakolwiek forma negocjacji. Komisom, którym zależy na renomie, zdarza się, że się ugną i na przykład powiedzą, dobra, wie pan, niech pan nam zostawi to auto, my to panu naprawimy i będzie dobrze, ale w większości sytuacji jest, proszę pana, proszę iść do sądu, bo wiedzą, że większość ludzi odpuści. I najczęściej na tym się ten etap kończy i można powiedzieć, że jest po temacie. My się gryziemy w wargę i odchodzimy ze złością. Przez tydzień nie możemy patrzeć na samochód, a sprzedający się śmieje, mówi, dobra, i tak do mnie wróci za 2 lata po następne auto. Ale co możemy zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim możemy zacząć od tak zwanego pisma przedsądowego wezwania do, nie wiem, naprawy, wymiany, oddania pieniędzy. Możemy pisać to sami, chociaż uważam, że mimo wszystko lepiej byłoby skierować się do jakiegoś pobliskiego prawnika, który za, strzelam, 200 czy 300 zł napisze nam jednostronnicowe wezwanie z numerem nadwozia, z naszymi danymi odnośnie konkretnego działania. Jeżeli to nie przyniesie jakichkolwiek rezultatów i zostanie to zbagatelizowane, wtedy tylko i wyłącznie pozostaje nam sprawa sądowa. Tak jak mówię na samym początku, przy autach poniżej 10 tysięcy złotych, sorry, jest to duże ryzyko. Przy droższych autach warto oczywiście porozmawiać z konkretnym prawnikiem, bo nie chcę wam nawet mówić o dokładnych cenach. W Warszawie będą inne, w Częstochowie będą inne, w Zielonej Górze też jeszcze będą inne, który by nam nakreślił przede wszystkim sensowność takowego działania, czy mamy realne szanse. Jeżeli jest wada ukryta w naszym samochodzie, jak chociażby na przykład cofnięcie licznika, to uważam, że temat jest wygrany, ale niech każdy prawnik zinterpretuje to indywidualnie przed każdą sprawą dla was. To, co na sam koniec mogę tutaj powiedzieć, na co zwracać uwagę, żeby też nie przeciągać za bardzo tego odcinka, żadnych umów in blanco, żadnego zaniżania cen na fakturach, bo wie Pan, bo auto jest za 35, jak wpiszemy 20 na fakturze, to ja Panu dam 2000 rabatu. Matko jedyna, mi by się lampka zapaliła, że koleś kupił auto za dwie dychy, bo za dwie dychy chce sprzedać, żeby nie płacić podatku dochodowego od tej transakcji, to co się z tym autem działo, bo nie wierzę, że w tych czasach tyle by chciał zarobić. A potem nawet jakby przyszło na wypadek sprawy sądowej, to ile dostaniemy? 35 tysięcy od sprzedającego czy 20, bo tyle jest w umowie? Ba, jeszcze będziemy ciągnięci za odpowiedzialność za to, żeśmy sfałszowali i w ten sposób zaniżali podatki jako współudział, więc ludzie, oduczmy się tego. Mówię naprawdę serio, ale co chwilę osoby się do mnie zgłaszają, a no wiesz, bo tam była niższa kwota na fakturze. Nie mam tych danych, żeby była jasność. Wszystkie telefony w wodzie się zalały. Niech tak będzie. Bądźmy ostrożni. Nie wiem, nie chcą dać nam auta na jazdę próbną, niech się lampka zapala. Nie pozwalają podłączyć gniazda OBD, niech się lampka zapala, chociaż o tym to nagram jeszcze kolejny materiał. Mam nadzieję, że to kompendium, które Wam dzisiaj tak w sumie to chyba zebrałem już w całość wszystko, co jest wokół sprzedaży komisowej, na co należy zwracać uwagę, w jedno. Nie chcę demonizować, ale z drugiej strony chcę uczulać. Nie są łatwe czasy, naprawdę tych samochodów śmieciowatych jest na rynku bardzo dużo, bo dobry narybek pozostaje dalej w rękach klientów. Mało kto teraz chce płynnie przechodzić na nowe auta, najczęściej auta elektryczne, więc te auta są bardzo często duże i eksploatowane. Widać ewidentnie, jak się zmniejszył import z Niemiec, Szwajcarii czy chociażby z Francji. Widać spadki rzędu 20-25% rok do roku względem co było w roku poprzednim i to będzie się utrzymywało dalej. Ja jestem tego w 100% pewny. Dajcie znać, jak u Was teraz wygląda sprzedaż, jak i zakup samochodu, a póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!